Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ksiądz Paweł Pasierbek i Michał Król.
Papież mianował nowego watykańskiego rzecznika. Został nim Włoch Matteo Bruni. Do tej pory był odpowiedzialny za udzielanie akredytacji.
Odbudowa katedry Notre Dame przebiega powoli, szybko jednak rośnie jej religijne znaczenie, uważa rektor katedry, powołując się na świadectwa o duchowym przebudzeniu, jakie dokonało się w wielu Francuzach podczas pożaru świątyni.
Z Syrii nadal docierają wiadomości o prześladowaniu chrześcijan. W prowincji Idlib islamiści ukamienowali 60-letnią Ormiankę.
Witamy Państwa 18 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny. Ojciec Święty dokonał kolejnej reorganizacji biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Papież mianował jego nowego i już nie tymczasowego dyrektora. Został nim Włoch Matteo Bruni, który w biurze prasowym pracuje od 10 lat. Był tam odpowiedzialny za akredytację mediów oraz obsługę dziennikarzy towarzyszących papieżowi w podróżach zagranicznych.
Natomiast dotychczasowy i tymczasowy watykański rzecznik Alessandro Gisotti powraca do pracy w watykańskich mediach. Wraz z Sergiem Centofantim został wicedyrektorem do spraw programowych. W wydanym dziś komunikacie prasowym Gisotti przypomina, że od samego początku traktował swoją misję w biurze prasowym jako tymczasową, podjętą w kontekście niespodziewanej rezygnacji poprzedniej dyrekcji.
Watykan i Stany Zjednoczone zorganizują wspólnie spotkanie na temat wolności religijnej. Informacje te podała ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej Callista Gingrich podczas drugiego dnia konferencji na ten sam temat, jaka odbywa się w Waszyngtonie.
Szczyt ma się odbyć 2 października tego roku. Amerykańska ambasador podkreśliła, że jest on owocem konferencji organizowanej przez Departament Stanu, która uważana jest za największe tego typu wydarzenie na świecie. Watykańskie spotkanie ma m.in. podkreślić znaczenie współpracy z organizacjami związanymi z religią w dziedzinie ochrony wolności religijnej. Callista Gingrich podkreśliła, że promocja wolności wyznawań w swojej religii jest jednym z najważniejszych punktów współpracy ambasady USA i Stolicy Apostolskiej. O relacjach dyplomatycznych wypowiedział się również watykański sekretarz do spraw relacji z państwami, który gości obecnie w Waszyngtonie. Arcybiskup Paul Gallagher określił je jako mocne i trwałe. Przypomniał też rolę współpracy Ronalda Reagana i Jana Pawła II w obaleniu komunizmu w Europie. Formalne ustanowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Watykanem nastąpiło zaledwie 35 lat temu. Arcybiskup Gallagher przypomniał jednak, że więzi istniały praktycznie od początku istnienia tego państwa. Jako najstarszy przykład podał pierwszego amerykańskiego prezydenta, George'a Washingtona, który zapewnił papieżowi Piusowi VI wolność w doborze biskupów w dopiero kształtującym się państwie.
3 miesiące po pożarze odbudowa katedry Notre Dame jeszcze się nie rozpoczęła. Wciąż jesteśmy na etapie zabezpieczania budynku. Potrwa to jeszcze z 2-3 miesiące, powiedział rektor katedry ksiądz Patrick Chauvet.
Przyznał on, że prawdziwa rekonstrukcja rozpocznie się najwcześniej w styczniu lub w lutym. Jej celem będzie przywrócenie w miarę możliwości pierwotnego kształtu świątyni. Wyjątkiem jest powstała później iglica, w której, jak chce tego prezydent Macron, może się pojawić jakiś element upamiętniający samą odbudowę.
Zdaniem księdza Chauvet niedorzeczne są natomiast postulaty, by zmodyfikować kształt czy przeznaczenie katedry, na przykład w postaci basenu czy szklanego tarasu widokowego na jej dachu. Świątyni tej nie można też przemienić w muzeum. Zgodnie z prawem o rozdziale państwa od kościoła ma ona swego użytkownika, a jest nim paryska diecezja. Katedra to przede wszystkim miejsce kultu. Tak też odbierają to sami Francuzi. Pożar w Notre Dame był dla nich wstrząsem i w wielu obudził wiarę, uważa rektor katedry.
W każdym razie wydarzenie to obudziło emocjonalną warstwę wiary i modlitwy. Choć dziś z powodu zanieczyszczenia ołowiem nie można się jeszcze zbliżać do katedry, to jednak wielu przybywających tu pielgrzymów przyznaje, że ten pożar rozbudził w nich wiarę. Gdyby był tu dziś Bernanos, to na pewno nawoływałby wszystkich katolików: obudźmy się, był to znak. Okazuje się, że nadal tli się w nas żar wiary. Wystarczy dmuchnąć, a ogień na nowo zapłonie. Wiara w naszym kraju na pewno jest uśpiona, ale wydarzenie takie jak ten pożar poruszyły serca naszych rodaków. Wiem, co mówię, bo widzę ludzi, którzy przychodzą, płaczą. Otrzymuję mnóstwo listów, w których ludzie opowiadają, jakim wstrząsem dla ich wiary był ten pożar. ale ten wstrząs nie zachwiał ich wiarą. On ją przebudził.
Islamiści zamordowali w Syrii 60-letnią chrześcijankę. Do zdarzenia doszło w prowincji Idlib, ostatniej enklawie znajdującej się pod kontrolą rebeliantów. Suzan Derkirkur była Ormianką. Żyła w wiosce Jakubich, zajmowała się uprawą winorośli. Nieodpłatnie uczyła też dzieci języka arabskiego w miejscowym kościele.
Jej ciało znaleziono nieopodal rodzinnej wioski. Zdaniem lekarzy została wielokrotnie zgwałcona i przez 9 godzin była poddana torturom. Zmarła na skutek ukamienowania. Sprawcami tej okrutnej zbrodni są najprawdopodobniej islamscy bojownicy z ugrupowania Al-Nusra.
Rośnie liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii, alarmuje Stowarzyszenie Projekto Ombre z Malagi. Powstało ono 30 lat temu przy współudziale m.in. miejscowej diecezji, aby pomóc narkomanom. Dzisiaj oferuje programy rehabilitacyjne dla młodzieży uzależnionej od telefonu.
Średnia wieku osób, które w ubiegłym roku trafiły do ośrodka Projekto Ombre, wynosi 15 lat. Najmłodsza miała zaledwie 12. Ich profil jest bardzo podobny. Są to osoby niepewne, mające trudności w nawiązaniu kontaktów i którym łatwiej jest rozmawiać z innymi przez czaty pod zmienioną tożsamością, mówi Bren Pardo, dyrektor ośrodka. Nieodpowiedzialne używanie nowych technologii przez dzieci i młodzież jest faktem, ponieważ nie ma zasad ani kontroli rodziców. Blisko 40% nastolatków spędza z telefonem od 1 do 2 godzin dziennie. Objawy są widoczne, choć nie od razu. Podobnie jak w przypadku innych uzależnień, nastolatkowie się izolują, przestają wykonywać swoje obowiązki, zaniedbują sen, zdrowe odżywianie i higienę. Zabranie telefonu czy tablety wywołuje gwałtowną agresję. Jest to objaw głodu, mówi Belen Pardo. Uzależnienie od telefonu jest jednak tylko szczytem góry lodowej. Przyczyną są prawie zawsze inne braki. Jedną z nich jest rozpad rodziny. W Hiszpanii 10% to rodziny mające tylko ojca lub matkę. Codzienne dyskusje pomiędzy rodzicami, rozwiedzionymi lub nie, na temat wychowania dzieci sprawia, że używają nowych technologii praktycznie bez ograniczeń. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Decyzja ta w sposób lekkomyślny podważa fundamentalne prawa obywateli oraz tak zwane porozumienie wielkopiątkowe regulujące status Irlandii Północnej. W ten sposób biskupi Irlandii skomentowali uchwalenie przez Brytyjską Izbę Gmin prawa, które legalizuje aborcje i związki jednopłciowe w tej części Wielkiej Brytanii.
Biskupi Irlandii zaapelowali także do rządu w Londynie o ponowne rozpatrzenie uchwalonego prawa, a mieszkańców Irlandii Północnej wezwali do mobilizacji w obronie praw dzieci nienarodzonych.
W Wietnamie nie ma ani jednej szkoły prowadzonej przez jezuitów. Zakonnicy znaleźli jednak sposób, aby móc towarzyszyć młodym ludziom w ich duchowej formacji. Latem organizowane są dla nich w całym kraju rekolekcje ignacjańskie, które przyciągają coraz więcej uczestników.
5 dni w milczeniu, odcięcie od elektroniki, czas na modlitwę i refleksję na bazie ćwiczeń duchowych świętego Ignacego z Loyoli. Wszystko to pozwala zarówno odnowić ducha i pogłębić swoją relację z Bogiem, jak również zregenerować siły fizyczne. W ubiegłym roku w różnych częściach Wietnamu rekolekcje zgromadziły ponad 1200 uczestników. W tym roku organizatorzy przewidują znaczny wzrost zainteresowania tą formą modlitwy.
Rekolekcje organizowane są w lipcu i sierpniu dla studentów i młodych pracowników od 17 do 35 roku życia. Odbywają się głównie w centrach duszpasterskich i domach rekolekcyjnych różnych zgromadzeń zakonnych. Aby umożliwić młodym wzięcie w nich udziału, jezuici szukają sponsorów w kraju i poza nim, którzy mogliby wesprzeć tę działalność. Dzięki temu rekolektanci nie ponoszą całości kosztów zakwaterowania i wyżywienia, bądź, jeżeli wymaga tego sytuacja, są zupełnie z nich zwolnieni.
Bądźcie radosnymi świadkami Chrystusa. Pełniona przez was funkcja nie jest źródłem godności i prestiżu. Macie być sługami, którzy działają według zasad miłości, służby i daru, powiedział kardynał Luis Rafael Sacco na spotkaniu z biskupami i kapłanami Kościoła Chaldejskiego. Zebrali się oni na corocznych ćwiczeniach duchowych w Erbilu na północy Iraku.
Chaldejski patriarcha Babilonu podkreślił znaczenie osobistej i ścisłej relacji każdego kapłana z Jezusem Chrystusem, który jest fundamentem wszystkich relacji międzyludzkich. Dodał, że bez niej i bez modlitwy nie można być uczniem Jezusa. Iracki purpurat odniósł się także do sytuacji Kościoła Chaldejskiego, zachęcił do włączenia się w jego odnowę. Również bowiem i ta wspólnota leczy rany po bezpardonowym prześladowaniu ze strony państwa islamskiego. Doprowadziło ono m.in. do wielkiego kryzysu powołań oraz wewnętrznych podziałów, dziś już przezwyciężonych. Kardynał Sacco wyraził także nadzieję, że przewidywana w przyszłym roku wizyta papieża Franciszka w tym kraju przyczyni się do zabliźnienia ran oraz wniesie nowy zapał i siły w misję chrześcijańskiej wspólnoty. Nasi wierni poszukują pasterzy radosnych, otwartych i pobożnych, którzy świadomi są rzeczy dziejących się obok nich, powiedział patriarcha. Nie chcą kapłanów pesymistów albo ponurych biskupów.
Szwajcaria przygotowuje się na kanonizację Marguerite Bailly. Ta XIX-wieczna mistyczka do dziś urzeka ludzi swą prostotą. Była krawcową, co rano pracowała na roli, ale przede wszystkim dużo się modliła, najczęściej różańcem, i starała się o najuboższych w swojej okolicy, głównie o dzieci. Ubierała je i dokarmiała, a także prowadziła do Boga. W wieku 39 lat została cudownie uzdrowiona z raka jelit. Stało się to w dniu ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi Panny. Nieco później otrzymała stygmaty. Co piątek w stanie ekstazy współuczestniczyła w męce Chrystusa.
Podczas beatyfikacji w 1995 roku Jan Paweł II zwrócił uwagę na jej niezwykłą prostotę. Prowadziła życie skromne i ukryte w Chrystusie, mówił święty papież. Podobnie też było z jej ekstazami i stygmatami, które starała się ukrywać przed światem. Jak podkreśla jej biograf, ksiądz Martial Piton, jej mistyczny udział w męce Chrystusa, stygmaty, był potwierdzeniem, przypieczętowaniem miłości, która już wcześniej wcieliła się w jej życiu.
Jej duchowość opierała się na słowach Chrystusa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście to uczynili. Marguerite wiedziała, że każdy ma prawo do swojej godności. W jej okolicy było wiele ubogich dzieci. Otaczała je opieką. Będąc krawcową, szyła dla nich ubrania, ale starała się także, aby poznały swą prawdziwą godność, by wiedziały, że są dziećmi Boga. Można powiedzieć, że była ich katechetką. Chętnie przyjmowała je w swoim domu, by uczyć je życia, poznania Pana Boga i pobożności.
Jak podkreśla ksiądz Martial Piton, ta szwajcarska stygmatyczka nadal wywiera silny wpływ na dzieci i młodych. To właśnie oni najchętniej odwiedzają jej rodzinny dom.
Myślę, że jej postać urzeka ich swą prostotą. Wiedzą, że za swego życia była otwarta na dzieci i to do nich przemawia. Nie przechodzą wobec tego obojętnie, ale tego samego doświadczają również dorośli. Otrzymuję o tym liczne świadectwa. Pewien mężczyzna powiedział mi, że został wręcz zmuszony przez swoją żonę, by wszedł wraz z nią do domu błogosławionej Marguerite. I ta wizyta w tym miejscu, gdzie ona żyła, gdzie przez 63 lata urzeczywistniała się jej świętość, zrobiła na nim ogromne wrażenie. Powiedział mi, wszedłem tam jako niewierzący, a wyszedłem jako wierzący. Na takie oddziaływanie świętych wskazywał już Jan Maria Vianney. W miejscach, przez które przeszli święci, mówił, Bóg nadal bywa obecny. W domu Marguerite Bailly można tego doświadczyć.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.